Na ścieżkach swojego życia szukamy różnych rzeczy. Szukamy tego, co piękne, dobre, co ma sens. W tym naszym poszukiwaniu mamy też momenty, kiedy wszystko się sypie, a nam brakuje siły do zrobienia kolejnego kroku. I to też jest prawda drogi. Bywamy turystami, podróżnikami, włóczęgami, pielgrzymami. Jesteśmy różni, ale łączy nas to, że jesteśmy w drodze. Słuchając Drogi to audycja dla wszystkich, którzy są ciekawi drugiego człowieka, świata i idei, które mogą pomóc nam żyć z sensem. Nazywam się Marcin Nowak i zapraszam Was serdecznie, abyście wyruszyli ze mną na spotkanie. Zapraszam do Słuchając Drogi, podcastów Centrum Myśli Jana Pawła II. Moja dzisiejsza rozmówczyni jest przewodnikiem przez niezwykle fascynujący, pełen wyzwań, zapierających dech w piersi i mrożących krew w żyłach teren, jakim jest rozmowa z dzieckiem. Zapraszam do spotkania z panią Małgorzatą Musiał, doświadczoną pedagog, mediatorką porozumienia bez przemocy, twórcą bloga Dobra Relacja oraz mamą trójki dzieci. Porozmawiamy o tym, o czym pamiętać w rozmowie z dziećmi, co nam przeszkadza w tym, aby te nasze rozmowy z dziećmi były dobre, owocne i budujące. Zapraszam serdecznie. Czy rozmowa z dziećmi różni się od rozmowy z dorosłymi? Jeżeli tak, to gdzie są te czynniki, które różnicują? To czym ta rozmowa się różni?
To upraszczając i skracając, to warto, żeby z dorosłymi rozmawiać tak samo jak z dziećmi, czy inaczej, z dziećmi rozmawiać tak samo jak z dorosłymi. I trudno mi znaleźć jakieś punkty, w których te rozmowy powinny się w znaczący sposób różnić.
A w takim razie, jeżeli to jest podobne elementy, które nas łączą, to dlaczego powinniśmy w ogóle rozmawiać z dziećmi? Albo jeszcze wcześniej, jakie problemy w tej naszej komunikacji z dziećmi najczęściej robimy? Bo rozumiem to, że pani prowadzi bloga, że prowadzi pani podcasty, przypomina o tym, jak te relacje powinny wyglądać z dziećmi, jak powinniśmy rozmawiać. To znaczy, że nie jest dobrze albo nie jest tak, jak powinno być. Więc jakie jest z pani doświadczenia? Jakie najczęściej my dorośli popełniamy błędy w tej rozmowie z dziećmi? I dlaczego tych rozmów z dziećmi powinniśmy się uczyć? Skąd my zaczynamy w ogóle w tej naszej rozmowie z dziećmi?
Bardzo często i kiedy rozmawiam z rodzicami, to pod hasłem rozmowa z dziećmi widzą oni, mają taką wizję, że to jest wielominutowy monolog. I to jest pierwszy punkt, na którym tak kolokwialnie mówiąc się wykładamy. No bo jeżeli ja mam poczucie, że rozmawiam z dzieckiem wtedy, kiedy idę i przez kilka długich minut czy kwadransów wykładam mu swoje racje, ale z tej pseudorozmowy, no to nie jest dobre określenie, ale z takiej rozmowy nie wychodzę bogatsza o takie zrozumienie, jaka jest perspektywa dziecka, o co ono chciało się zatroszczyć w danej sytuacji, jak ono daną sytuację widzi, czego ono potrzebuje. To trochę szkoda wysiłku i szkoda czasu i atłasu. Więc taka pierwsza rzecz, której warto, żebyśmy się uczyli, i to akurat dotyczy i rozmów z dorosłymi i z dziećmi, to więcej słuchać niż mówić. Bardzo często również te rozmowy z dorosłymi wyglądają tak, że czekamy cierpliwie i uprzejmie, aż ktoś skończy, po to, żebyśmy my mogli wyłożyć swoje racje. Tam jest mało ciekawości drugiego człowieka i jego punktu widzenia. I wręcz powiedziałabym, że jest trochę takich obaw, że punkt widzenia drugiego człowieka będzie inny niż nasz i wtedy jakby mamy takie zadanie, sobie przydzielamy, żeby musimy tą osobę przekonać. I z dzieckiem jest dokładnie to samo. Czujemy, że musimy przekonać dziecko do naszych racji, ale jeszcze nam się nakłada taki wątek wychowawczy, że kiedy rozmawiam z dzieckiem, to ja muszę je wychować, bo to jest moja rola dorosłego, moja rola wychowawcy, moja rola rodzica. I to jest naprawdę moim zdaniem pierwsza rzecz, nad którą warto się zatrzymać i ją zmienić albo całkowicie wyrzucić, żeby zacząć rozmowę nie od wykładania swoich racji, od tłumaczenia, jak ja coś widzę, od przekonywania, że coś ma być tak, jak ja chcę, tylko od tego, żeby posłuchać, jak to widzi dziecko, o co jemu chodzi, żeby mieć więcej zaufania też do takich jego intencji, że ono naprawdę chce współdziałać z dorosłym i jeśli tego nie robi, to ma jakiś dobry powód, ale dopóki ja nie poznam tego powodu, to będzie mi bardzo trudno wprowadzić jakieś zmiany, również pomóc dziecku w dokonaniu zmiany.
A proszę powiedzieć, czy jak pielęgnować w sobie tą taką postawę ciekawości właśnie i dzieckiem, ale też i drugim człowiekiem? Czy rozumiem, że pewnie z Pani doświadczenia nie jest to łatwe też i życie nam mówi, że to nie jest łatwe, ta postawa słuchania. Czy jakiejś takiej podpowiedzi, wiadomo, że to jest długi proces, ale tak od czego można byłoby zacząć, żeby w sobie tą ciekawość drugim człowiekiem, czy to jest dziecko, czy dorosły, Pani zdaniem, Pani z Pani doświadczenia można zacząć pielęgnować? Co sobie, jak w ogóle się zatrzymać przed tym właśnie taką chęcią czy potrzebą przekonywania i zrobienia przestrzeni w sobie dla drugiego człowieka?
Tak, moim zdaniem to nie jest łatwe. Myślę sobie, że może nawet to nie jest tak, że trudno jest się tej umiejętności uczyć od momentu, kiedy przyszliśmy na świat, tylko że trudność w dużej mierze polega na tym, że ktoś już nas nauczył czegoś innego. Czyli że my od początku uczymy się bardzo mocno, że wygrywa silniejsza racja i że zawsze ktoś ma rację, a ktoś inny jej nie ma, że ktoś jest winny, a ktoś jest pokrzywdzony, że to jest taki bardzo prosty, dychotomiczny świat i potem jest nam trudno, zwłaszcza w konfliktach, trudno jest nam uznać, że obie strony mają swoją rację, że każdy z nich mówi o czymś ważnym dla siebie, że każdy punkt widzenia jest, no właśnie, nawet nie wiem, czy można powiedzieć zasadny, no po prostu jest, że każdy ma swój punkt widzenia i że one nie muszą się ścierać i wykluczać. I kiedy pyta mnie pan o to, jak zacząć, to myślę, że takim pierwszym krokiem mogłoby być uznanie tego, co bardzo mocno wybrzmiewa w podejściu porozumienia bez przemocy, że wszyscy ludzie we wszystkich swoich działaniach troszczą się o swoje piękne potrzeby. Nie zawsze te działania są piękne, ale potrzeby są zawsze piękne, uniwersalne wszystkim nam bez względu na wiek, płeć, wyznawane wartości, doświadczenia życiowe, miejsce, w którym mieszkamy. I wybieramy różne strategie, różne pomysły mamy na to, jak o te ważne dla nas rzeczy się zatroszczyć. I czasami, kiedy zatrzymujemy się na powierzchni, czyli przyczepiamy się niejako do tego, co ktoś mówi, tak dosłownie, to tracimy z oczu ten głębszy sens, że kiedy moje dziecko mówi, że chodzenie do szkoły jest głupie, dajmy na to, ja się zatrzymuję przy tych słowach, że chodzenie do szkoły jest głupie, jak tak można powiedzieć, może jakiś lęk mi się pojawia, obawy, niepokój, że ono już jutro nie wstanie w ogóle z łóżka i powie, że nigdzie nie idzie, no to rzeczywiście ja mogę zacząć z nim walczyć, ale kiedy się zatrzymam i pomyślę sobie, to o jakich ważnych potrzebach ono mówi. Co jest dla niego takie ważne? Co jest w tym komunikacie takiego, czego ja na pierwszy rzut oka nie widzę, a co mogłoby mi pomóc lepiej to dziecko zrozumieć? I tutaj może mi się obudzić ciekawość. Kiedy od dorosłego słyszę, że sposób na przykład, w jaki coś robię, jest w ogóle kompletnie beznadziejny, o takiej oceny użyję. Dajmy na to, że sposób, w jaki prowadzę warsztaty, jest beznadziejny. Nic nie można z tego wynieść. To kiedy nie będę odbierać tego w taki tak osobiście, że ktoś próbuje mnie obrazić, tylko znowu będę chciała wiedzieć, okej, to o czym ważnym ta osoba mówi, o czym ważnym dla niej. To jest dla niej niejasne, to jest za trudne, nie zgadza się z tymi treściami, które ja proponuję. Chciałaby więcej ćwiczyć, a mniej słuchać, a może na odwrót, chciałaby mniej ćwiczeń, bo to ją bardzo spina i niepokoi, a wolałaby sobie usiąść w kąciku i posłuchać. To dopiero tu mi się przestrzeń ciekawości na drugiego człowieka otwiera. Czyli ta myśl, że każdy z nas we wszystkim, co robi i co mówi, mówi zawsze o sobie i swoich ważnych potrzebach, może być rzeczywiście takim otwarciem furtki do bycia ciekawym drugiego człowieka. I uznaniem, że nie grozi mi to, że ktoś tak mówi, że ktoś coś robi, że ktoś ma inne zdanie, że to zupełnie nie uderza w moje poglądy, w moje wartości, w moje przekonania. To nie jest tak, że jeżeli on coś widzi inaczej, to ja to widzę źle. Po prostu widzimy to różnie. I myślę sobie, że to ja tak górnolotnie chciałabym żyć w takim świecie, w którym ludzie mają zaufanie i taką ciekawość właśnie względem siebie.
Czyli słuchając Pani Małgorzato, można odnieść wrażenie, że tak naprawdę głównym wrogiem naszej takiej ciekawości jest lęk. Nie? Znaczy w sensie, że lęk Przed, no właśnie, przed czym? Przed tym, że ktoś, że spotkam się z jakąś częścią siebie, której się, nie wiem, jestem niepewny, niepewna, że coś drugi mi odsłoni w sobie, bo rozumiem, że tutaj się zgadzamy, że to chyba, znaczy, że ten lęk można uznać, że jest głównym jakby naszym takim przeciwnikiem tak. w ciekawości. A teraz jest pytanie, czego na przykład rodzice boją się w kontakcie z dzieckiem, że reagują właśnie, czy chowają się bardzo często za taką postawę, musisz, powinieneś, takiego jakby właśnie silnego wywierania w presji bez ciekawości. Czy to wynika, nie wiem, z jakiegoś takiego, no właśnie, z czego? Z pani doświadczenia, bo pani też prowadzi warsztaty, rozmawia, spotyka się z rodzicami. Więc jakby pani mogła nam troszeczkę o tym opowiedzieć, jak to wygląda z pani perspektywy?
A to jest bardzo ciekawe pytanie, bo myślę sobie, że to może być trochę inaczej z dorosłymi, a trochę inaczej jednak z dziećmi. Bo kiedy pyta pan o to, co to jest za lęk, który sprawia, że ja w sensie jako przypadkowy człowiek, jakiś człowiek, nie jestem w stanie spojrzeć z ciekawością na perspektywę drugiego człowieka, to moja pierwsza myśl jest taka, że my się naprawdę tego uczymy od początku. Dokładnie to, co już mówiłam, że nie może być tak, że ludzie myślą w różny sposób i każdy z nich ma prawo myśleć tak, jak myśli, że zawsze ktoś jest wygrany, ktoś przegrany, ktoś ma rację, a ktoś nie ma. Więc gdyby, nie daj Boże, okazało się, że ten ktoś naprzeciwko mnie ma rację, no to by oznaczało, że ja nie mam racji. Więc ja muszę być cały czas w takiej postawie walki o swoje, o udowadnianie, o prawo do myślenia w taki sposób, w jaki myślę i patrzenia na życie w taki sposób, w jaki patrzę. Natomiast z dziećmi, oprócz tego myślę, że też dochodzi taki brak zaufania, że dzieci chcą współpracować. I dlatego ja mogę jako rodzic nie być ciekawa tego, co dziecko ma na myśli i co się tam kryje pod powierzchnią jego słów i zachowań, bo w zupełnie nieuświadomiony sposób dokonuję takiego założenia, że jak się tylko je spuści z oczu i się mu trochę poluzuje, to ono wejdzie na głowę, będzie chciało egoistycznie tylko dla siebie, nie będzie zainteresowane dobrem drugiego człowieka, że to wszystko trzeba w pocie czoła wypracowywać. Tymczasem to nie jest takie proste, że dzieci albo są egoistyczne, albo nie są. Dzieci są czasami takie, upraszczając. Mam takie uproszczenie w głowie, że bycie egoistycznym to jest to myślenie tylko o sobie bez uwzględniania. Więc wszyscy czasami jesteśmy tacy, czasami inni, ale naprawdę wszyscy zostaliśmy stworzeni do bycia w społeczności, do współzależności z innymi ludźmi i nie mamy interesu w tym, żeby się do nich odwracać plecami i z nimi nie współdziałać i nie dążyć do harmonii. Jeżeli tak robimy, to dlatego, że nie mamy zaufania, że będziemy znowu, że będziemy uwzględnieni z tym, co jest dla nas ważne, że będziemy uznani, że my też mamy rację, że my mamy prawo patrzeć w taki sposób, w jaki patrzymy. I dzieci mają dokładnie to samo. One też nie mają takich strategii, żeby sobie to ułożyć, jeżeli rodzic na przykład mówi, że nie chce tutaj, że chce tutaj spokoju i nie chce, żeby dziecko biegało po pokoju i krzyczało, to dziecku jest trudno wymyślić sobie taką strategię. Aha, mama tutaj chce spokoju, to pójdę pobiegać gdzie indziej. I ono potrzebuje, żeby mu pokazywać cały czas alternatywy. Czasami z jakichś powodów w te alternatywy nie chce wchodzić, bo może jest zmęczone i nieświadome procesów, które w nim zachodzą i też nie potrafi o siebie zadbać, tak żeby, albo inaczej, chce zadbać o siebie, ale trudno już mu zobaczyć drugiego człowieka. Więc to jest bardzo, bardzo złożony proces, ale kiedy u jego podłoża leży przekonanie, że dzieci nie chcą współpracować, tylko chcą wchodzić na głowę, no to rzeczywiście bardzo trudno jest mi być ciekawą dziecka, bo sobie myślę, że cóż mi po tej ciekawości, jak ono, jak ja mu trochę tylko popuszczę, to ono zaraz mnie zdominuje.
A właśnie o tej trochę współpracy, bo jak rozumiem, tak sobie myślę, przez kontakt z dzieckiem, czy jakby bycie w relacji z dzieckiem, może mówić na trzy sposoby właśnie, nie wiem, poprzez właśnie nacisk, wycofanie, czyli też tak naprawdę taką trochę ucieczkę od tego procesu i przez współpracę, jakby też przygotowując się do naszego spotkania i do rozmowy, też trochę przeglądając pani materiały i bloga Dobra Relacja, na które serdecznie zapraszamy, jest też przygotowany przez panią pakiet do pobrania takiego e-booka o współpracy. Czy moglibyśmy troszeczkę też o tym porozmawiać? Jeżeli nie nacisk, nie takie właśnie odgórne sterowanie, wywieranie presji i
chowanie nieraz bardzo często chcemy wychować na dobrego człowieka, nie przez wycofanie, czyli że dziecku wszystko wolno robić tak naprawdę, bo to jest forma ucieczki moim zdaniem, na ile pani by też się tutaj z tym zgodziła, ale właśnie przez współpracę. To na czym ta współpraca polega jako ta trzecia droga, ta trzecia alternatywa do tych dwóch wcześniejszych? Co jest jej istotą?
Tu znowu odwołam się do porozumienia bez przemocy i twórca tego podejścia, Marshall Rosenberg, stworzył taką definicję współpracy, która mnie zawsze bardzo urzeka i chciałabym ją przytoczyć. Otóż Rosenberg mówił, że prawdziwa współpraca jest możliwa tylko wtedy, kiedy wszystkie strony ufają, że ich potrzeby i ich wartości zostaną wzięte pod uwagę. I ja sobie myślę, że bardzo często dzieci nie mają takiego zaufania, że to, co jest dla nich ważne, będzie wzięte pod uwagę. Że często to, co jest ważne dla nich, jest uznawane za błahostkę albo jest często traktowane w kategorii to musi ustąpić potrzebom i pragnieniom dorosłych, bo nie ma na to w tej chwili miejsca. Musisz zrozumieć, że świat nie kręci się wokół ciebie i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że to jest prosta droga do tego, żeby dziecko nie chciało z nami współpracować w taki sposób, że będzie dobrowolnie podejmowało działania służące też zaspokajaniu naszych ważnych potrzeb. Dlatego, że jeżeli ja nie czuję, że ktoś mnie bierze pod uwagę, to dlaczego miałabym brać pod uwagę tę drugą stronę? Mogę to zrobić raz, drugi czy trzeci, bo kocham moją mamę i kocham tatę i chcę, żeby byli ze mnie zadowoleni, ale tu też mocno wchodzi taka kwestia temperamentu i osobowości. Są dzieci, którym będzie łatwiej porzucać swoje pragnienia, bo ta potrzeba więzi, przynależności do rodziców jest dla nich tak silna, że są gotowe wchodzić w różne ustępstwa, ale są też takie dzieci, które bardzo kochają swoich rodziców i jednocześnie też bardzo potrzebują autonomii. I z nimi już będzie trudno. To są te dzieci, o których się mówi, że tylko można je złamać. Takie brutalne określenie. Ale że one się nie podporządkowują tak łatwo, bo dla nich bycie z innym człowiekiem jest ważne i równie ważne jest zachowanie swojej autonomii, zachowanie swojej decyzyjności, podkreślanie swojej odrębności. I dopóki nie uwzględnimy tego, to nie uzyskamy współpracy na tej zasadzie, współpracy właśnie takiej, o której wspominałam, że dziecko będzie chciało dobrowolnie dla naszego szczęścia, dla naszego dobra, będzie chciało wchodzić w różne sytuacje, w różne działania. Ja tak trochę się zawahałam, bo sobie myślę, że z drugiej strony nie warto też za bardzo się skupiać na tym, żeby dziecko dla szczęścia i dobra rodziców chciało robić coś, bo możemy pójść w jakąś niebezpieczną ścieżkę, więc to warto tak potraktować z przymrużeniem oka. Chodzi mi o taką harmonijną współpracę, kiedy mój rodzic czegoś chce i ja generalnie jestem otwarta na to, żeby podejmować te działania. Nie dlatego, że się go boję, nie dlatego, że się boję, że utracę jego miłość, nie dlatego, że się boję kary, tylko dlatego, że chcę wnosić coś dobrego do jego życia.
Tak sobie myślę, bo rozmawiamy, tematem naszego spotkania jest jak rozmawiać z dziećmi. Też już z pani wypowiedzi tak sobie wynotowałem tutaj niewątpliwie szacunek, jakby też ciekawość dziecka, poznanie, bo to też wydaje mi się też nie jest takie oczywiste, że my tak słuchając pani właśnie tych różnych temperamentów, że autentycznie poznajemy nasze dziecko, a nie zakładamy, że ono jest takie, jak nam się wydaje, że jest, bo to też jest chyba ważne w tym naszym jakby sposobie komunikacji, bo to dobieramy ten sposób komunikacji też do temperamentu naszego dziecka. Ale co jeszcze, jakby pani miała taką listę zrobić, że moglibyśmy się pokusić w paru słowach. Mamy szacunek, mamy ciekawość, mamy poznanie autentyczne swojego dziecka, czyli jakby wyjście poza takie, że nam się wydaje, jakie nasze dziecko jest. To co jeszcze moglibyśmy dla naszych rodziców, opiekunów, którzy nas słuchają, na co zwrócić uwagę? Co jeszcze pani zdaniem jest potrzebne do takiego, tego, żeby ten nasz dialog czy spotkanie z dzieckiem było dobre, owocne, budujące i dla mnie jako opiekuna czy dorosłego i dla dziecka, które wyjdzie wzmocnione z tego spotkania, a nie pokiereszowane?
To ja bym powiedziała, i to chyba tak dość wysoko na tej liście, żeby słuchać przede wszystkim, żeby słuchać więcej niż mówić. Mm-hmm. Bo właśnie słuchanie otwiera ciekawość i szacunek i buduje w dziecku zaufanie, że ono jest brane pod uwagę. I z tym słuchaniem jest też myślę sobie, że bardzo trudno, bo naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy zamknęli usta na pół godziny i słuchali dziecka, tylko czekając, kiedy my będziemy mogli powiedzieć, ale żeby to było słuchanie z empatią, czyli takie, w którym my jesteśmy zaciekawieni, w którym my szukamy tych potrzeb dziecka, kiedy ono mówi na przykład, że chodzenie do szkoły jest głupie, to nie chodzi o to, żeby tylko w milczeniu przeczekiwać, aż dziecko skończy o tym mówić, ale żeby trochę to podrążyć. Aha, jest głupie, możesz mi powiedzieć, co masz na myśli, jak to widzisz, co takiego jest głupie, żeby pytać z ciekawością, a nie tak zaczepnie. I taki zabieg, który może czasami rodzicom w tym pomagać, to wyobrażanie sobie, że to nie jest moje dziecko. Bo wobec obcego dziecka nie włączają nam się często te zapędy wychowawcze. I wtedy możemy być bardziej otwarci na to, żeby się dowiedzieć, jak to jest. Co sprawia, że to jest głupie? Co takiego fajnego mógłbyś, mogłabyś robić w czasie, w którym jesteś w szkole? Co byś wolał robić, gdybyś miał wybór? Gdybyś mógł sobie decydować w nieskrępowany sposób? Możemy się tam dowiedzieć bardzo wielu ciekawych rzeczy, więc o słuchaniu bym powiedziała. I jeszcze przychodzi mi do głowy takie założenie, że dzieci mają zawsze dobre intencje. To jest taka myśl, która moje rodzicielstwo bardzo ratuje w chwilach, w których doświadczam różnych trudnych dziecięcych zachowań i włącza mi się taki stary typ myślenia, ono jest nieposłuszne, niegrzeczne, nie szanuje, już mogłoby się nauczyć, już jest za duże na takie zachowania. To przywołanie sobie tej myśli, hej, ale gdyby mogło, to ono by się zachowało inaczej. Ono ma jakiś konkretny, dobry powód, że zachowuje się tak, jak się zachowuje. To nie znaczy, że ja się muszę na to zgadzać. To nie znaczy, że ja muszę pokornie schylić głowę i powiedzieć, no trudno. Tylko chodzi o to, żeby nie stracić dziecka z oczu, żeby go nie wylać z kąpielą, żeby próbując zatrzymać jakieś zachowanie, żeby nie stracić z oczu tego, co jest pod spodem, co powoduje, że dziecko się tak zachowuje i żeby nie stracić z oczu tego, że ono naprawdę chce jak najlepiej, że ono chce, żeby dorośli, ważni dla niego ludzie byli z niego zadowoleni. W danym momencie coś jest dla niego za trudne i łapie się jakichkolwiek strategii, żeby sobie poradzić.
A proszę mi powiedzieć, jak to jest? Czy dzieci faktycznie zawsze wchodzą w tą współpracę? Bo tak sobie myślę, słuchając pani, że oprócz tych rzeczy, o których wspominamy, takich cech, to też chyba warto zadbać o przestrzeń, w której my tą rozmowę prowadzimy, bo tak sobie myślę, że to wymaga właściwie estetycznej postawy i cierpliwości rodziców. I tak często jak się wchodzi, nie wiem, po pracy, z domu, gdzieś tam w biegu, ileś rzeczy, które mamy do odhaczenia, jeżeli tak, jak wchodzi ta rzeczywistość nasza codzienna, zabiegania, to ten proces, o którym mówimy, te wszystkie ważne rzeczy, elementy, bardzo często mogą nam zniknąć jakby z pola widzenia i możemy właśnie trochę przenosić te napięcie, nie wiem, z pracy, z spotkania jakiegoś i tak dalej. Więc ja myślę, tak sobie zastanawiam się, czy moglibyśmy też, jak to wygląda też z pani perspektywy, to dbanie o taką przestrzeń, jakąś, nie wiem, jakąś taką celebrację tego, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale także gdzieś w takim naszym systemie rodzinnym jest taka przestrzeń na to, że my ze sobą rozmawiamy. Jakby nie wiem, czy to jakby z pani doświadczenia faktycznie te czynniki życiowe, tak to nazwijmy, mogą nam zaburzać ten sposób komunikowania się z najbliższymi, w tym przypadku z dziećmi.
Tak, tak, to jest bardzo celna uwaga. Oczywiście, zwłaszcza kiedy ja chcę od razu na gorąco coś wyjaśniać. Mam dziecko, które jest zdenerwowane, wykrzykuje różne rzeczy, zachowuje się może w nieprzyjemny sposób do rodziców czy do rodzeństwa i ja już od razu chciałabym rozmawiać, załóżmy, że nawet mam te dobre intencje, że chcę wysłuchać i okazać ciekawość, ale ono jest w takim stanie fizjologicznym, że to jest niemożliwe dla niego. I bardzo szybko może być tak, że mi się to udzieli. Ja zaraz też będę w takim stanie, że to będzie dla mnie niemożliwe, że już mnie nie będzie interesowała jego perspektywa, bo będę pobudzona, zirytowana i będę chciała tylko, żeby po prostu był spokój. Więc z jednej strony można stwarzać taką przestrzeń i często rodzice mówią, że taka przestrzeń im się otwiera przed snem, kiedy układają dzieci do spania. Może to być czas wieczornej modlitwy. Można sobie przyjąć taką praktykę wdzięczności, dziękowania za to, co było dobre, ale też tego dnia, ale też na przykład, czy chcę wyjaśnić coś z kimś z rodziny, bo to było jakoś trudne, albo wydaje mi się, że moje zachowanie kogoś zraniło i to może być wtedy na forum rodzinnym, a możemy ten czas, kiedy wszyscy trochę zwalniają i się robi trochę spokojniej, wykorzystać na rozmowę w cztery oczy, wrócić do jakiejś sytuacji i spróbować posłuchać, jak to było, powiedzieć, jak to było, bo przecież to nie chodzi o to, że my rodzice nie możemy mówić, jak my coś widzieliśmy, ale warto najpierw dać tą przestrzeń dziecku i poszukać jakichś rozwiązań. Albo po prostu spróbować, jeżeli nie, dziecko nie ma ochoty, bo czasami dzieci też nie chcą wracać do takich sytuacji, bo te trudne emocje się w nich budzą, to chociaż spróbować to zamknąć takim wzajemnym przebaczeniem i upewnieniem się, że ta więź została odbudowana. A jeżeli nawet nie mamy przegadanej tej sytuacji, my jako dorośli może się czymś niepokoimy, to nic się nie stanie, jeżeli wrócimy do tego za jakiś czas, a może to nie jest w ogóle do rozmowy z dzieckiem, tylko z jakimś innym dorosłym, który pomoże złapać dystans, dać nowe informacje, w jakikolwiek sposób już wysłuchując trochę z nas zdejmie napięcia, więc to niekoniecznie musi być tak, że każda trudna sytuacja musi być zamknięta rozmową z jakimiś ustaleniami, ale rzeczywiście warto poszukać czasu sprzyjającego, czasu, w którym dziecko też jest na to otwarte, żeby z powrotem odbudować tę chwilowo zerwaną więź, żeby sobie przebaczyć wzajemnie, żeby też pamiętać, że to nie tylko my chcemy przebaczyć dziecku, ale i ono ma nam coś do przebaczenia, bo może nasza reakcja była za ostra, była raniąca.
A proszę mi powiedzieć, z pani też tutaj znowu doświadczenia i współpracy z rodzicami, z dziećmi. Jak przyjmują rodzice pani pomysł na kontakt z dziećmi właśnie przez współpracę? Z jakimi problemami się borykają? Też myślę sobie, że już trochę nam wychodzi z tej naszej rozmowy, czego ta metoda przez współpracę wymaga od dorosłego, od dziecka, ale tak jakbyśmy mogli powiedzieć, że dla niektórych osób może to być zupełnie nowy sposób myślenia czy kontaktu z dziećmi. I teraz ciekawi mnie, jak ludzie reagują po spotkaniu z pani propozycją, z pani właśnie z formą kontaktu z dzieckiem przez współpracę.
Ja jestem w takiej sytuacji, że rodzice, z którymi pracuję, to są rodzice, którzy chcą. Więc oni przychodzą i są ciekawi nowych rozwiązań, nowego podejścia. I nawet jeżeli w jakichś szczegółach możemy się nie zgadzać, albo oni czują, że jakieś rozwiązania, które ja proponuję, nie będą się sprawdzały w ich rodzinie, to ja jednak wychodzę mocno poza same rozwiązania, a bardzo mocno się skupiam na pewnym kierunku, czyli staram się rodzicom pokazać, w jaki sposób różne tradycyjne działania, tradycyjne, takie schematyczne działania mogą uderzać w kontakt, czego dzieci potrzebują, do czego są na danym etapie rozwoju też gotowe, na co są gotowe, co potrafią zrobić i to zazwyczaj rodzicom bardzo dużo rozświetla, więc strategie, jakie oni wybiorą, już są drugorzędne wobec tej wiedzy, a z tą wiedzą trudno polemizować. Kiedy wiemy, że dziecko rozwija się w takim i takim tempie, w taki i taki sposób, że jego układ nerwowy w różnych sytuacjach może funkcjonować też na różnych poziomach pobudzenia, no to trudno z tym polemizować. Po prostu tak jest. I teraz jest pytanie, co my jako dorośli możemy z tym zrobić? Bardzo często pod koniec takich warsztatów rodzice zabierają dla siebie taką wskazówkę, taki wniosek, że no to ja chcę zadbać bardziej o siebie i o swoje zasoby, bo widzę, że wspieranie dziecka w tym dojrzewaniu, w tym procesie to jest... Przyszło mi do głowy takie określenie, które jest ciężkie i nieładne, orka na ugorze. Ale chodzi o to, że no to jest pewien trud, że ten proces będzie trwał i nie ma szybkich rozwiązań i nie ma stuprocentowo skutecznych rozwiązań i rzeczywiście to trochę tak jakby jechać samochodem w daleką drogę i oczekiwać, że ta droga będzie się przybliżać, a jego po prostu trzeba tankować i sprawdzać na bieżąco. I to my jesteśmy w tej banalnej metaforze autem, o które trzeba dbać, żeby nas dowiozło bezpiecznie i szczęśliwie.
To bardzo piękna, obrazowa metafora. To faktycznie tak słuchając też pani, myślę sobie, że to jest faktycznie tak, że bez tego zadbania o siebie, bez zadbania, zrobienia w sobie przestrzeni i to bardzo ciężko jest dzielić się tą przestrzenią z drugim człowiekiem, z dzieckiem zwłaszcza, kiedy to wymaga i cierpliwości i takiej uważności. Więc mi się wydaje, że faktycznie ta troska o siebie, tak jak pani mówi, jest istotna. A ja chciałem się jeszcze spytać na koniec naszej rozmowy, bo powolutku się do końca zbliżamy, pamiętając też o naszych ograniczeniach czasowych. Skąd u pani zainteresowanie tym tematem? Jaka była pani droga do tego miejsca zawodowego, w którym się pani obecnie znajduje, jeżeli można o to spytać?
Oczywiście. Tu zadziałało życie, czyli to, że kilkanaście lat temu pojawiło się na świecie nasze pierwsze dziecko. Dziecko, z którym trudno było nam się dogadać i porozumieć, bo było dzieckiem o bardzo delikatnym systemie nerwowym i bardzo dużych potrzebach, a my oboje, ja i mąż, żyliśmy w różnych takich schematycznych wizjach rodzicielstwa i tego, co dziecko powinno, że odłożone do łóżeczka powinno zasypiać, nakarmione powinno być szczęśliwe, a tutaj ciągle i ciągle tego nie ma, ale oczywiście no, kiedy już też wyszliśmy z niemowlęcych trudności, to się pojawiły kolejne etapy rozwojowe, których nie rozumieliśmy i te metody i narzędzia, po które sięgaliśmy, wcale nam nie pomagały. Być może działały na tak krótkofalowo, że przez chwilę był spokój, ale oczywiście to, co było trudne, to wracało ze zdwojoną siłą. I potem pojawiła się nasza pierwsza córka, nasze drugie dziecko i to był taki moment, w którym w Polsce też rozkwitała moda na noszenie dzieci w chustach. Ja, chcąc się tym zainteresować, zalogowałam się na forum dotyczącym noszenia w chustach i tam w tej swojej takiej wirtualnej wiosce rodzicielskiej odkryłam inne podejście do rodzicielstwa właśnie, które sprawiło, że nasze życie zaczęło być coraz spokojniejsze, że wiele tych trudności, które mieliśmy, ja zrozumiałam, że one nie są trudnościami, tylko przejściowymi etapami rozwoju, że ja nie muszę walczyć z tym, że moje dziecko się na coś denerwuje, albo chce być pierwsze, albo chce samo, albo cokolwiek innego, że nie muszę wchodzić z nim w walkę. I no i to było dla mnie bardzo odkrywcze i frapujące i kiedy widziałam, jak szybko się zmienia atmosfera w naszym domu, jak dużo spokoju do niego wchodzi dzięki temu, to wydaje mi się, że naturalną koleją rzeczy było to, że chciałam się tym podzielić, bo widziałam dookoła siebie mnóstwo rodziców, też szarpiących się podobnie do nas. Więc chciałam, żeby to szło dalej. I dzieci dorastały, pojawiały się nowe wyzwania, nowe trudności, coraz bardziej chciałam na to odpowiadać, coraz więcej wiedzieć, więc w taki zupełnie delikatny i naturalny sposób to się rozwinęło aż do momentu, w którym jest teraz. I cały czas to pragnienie, żeby budować z nimi więź i im towarzyszyć jako osoba dorosła i dojrzała, a nie z poziomu skrzywdzonego kiedyś tam dziecka, które walczy o swoje i chce się odegrać, jest czymś, co mnie cały czas prowadzi, zwłaszcza, że teraz już jestem mamą dwojga nastolatków, więc to kolejny wyzwaniowy etap w naszej rodzinie i rzeczywiście ta wewnętrzna dojrzałość rodziców tutaj jest moim zdaniem na wagę złota. Tak jak wcześniej jeszcze można było gdzieś tam się prześlizgnąć, tak teraz mam poczucie, że ich czarno-białe widzenie świata też dotyka nas i potrzebujemy się opowiadać po tej stronie, że jesteśmy dorośli, dojrzali, mamy dystans, nie musimy wchodzić w rywalizację z naszymi dziećmi, nie musimy zasadzać się na takich konceptach jak stawiać granice czy oczekiwać szacunku, bo tak naprawdę i jedno i drugie funkcjonuje, tylko czasami te ich nastoletnie mózgi powodują, skłaniają ich do takich zachowań, które no właśnie na pierwszy rzut oka wydaje się, że tego nie ma, że nie ma granic i szacunku, ale znowu, kiedy ma się wiedzę i wie się, co tam w tym młodym człowieku się dzieje, to jest łatwiej do tego łapać dystans. Więc tak to się cały czas toczy. Myślę sobie, że nie wiem, czy się skończy, potem będą wnuki być może i relacja dziadków z wnukami, więc to chyba taka przygoda już do samego końca.
Przygoda całe życie. Bardzo, bardzo Pani dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Małgorzato za Pani czas, za wpuszczenie w swój świat i podzielenie się swoją wiedzą. Bardzo też Państwu dziękuję za uwagę. Kłaniam się serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Więcej informacji na temat wychowania opartego na współpracy możecie Państwo znaleźć na blogu Pani Małgorzaty Musiał Dobra Relacja. Zachęcamy także do słuchania podcastów Alfabet Relacji, który możecie Państwo także znaleźć na blogu naszej dzisiejszej rozmówczyni. Dziękuję Państwu za to, że byliście z nami. Zapraszam serdecznie do słuchania kolejnych odcinków Słuchając Drogi, podcastu w Centrum Myśli Jana Pawła II. Do usłyszenia.